Będę kontynuował ten temat na temat korzenia goryczy, dlatego że on jest bardzo mocno powiązany z tym korzeniem odrzucenia, lęku przed odrzuceniem i samoodrzucenia. To jest wszystko ze sobą bardzo ściśle powiązane. Otwórzmy sobie Efezjan 4 rozdział i przeczytamy coś ze słowa. Będziemy czytać od 30 wiersza. List do Efezjan, 4 rozdział, 30. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Duch Święty jest bardzo taki wrażliwy na to, na nasz stosunek do Niego. Amen? Że można Go łatwo zasmucić i On jest bardzo takim, można by powiedzieć, radykalnym dżentelmenem, nigdzie na siłę się nie wpycha. Kiedyś słuchałem nauczania, takie może to właściwie świadectwa Benny Hina. Kto słyszał o Benny Hinie? Większość słyszała. Jak wiecie, on dużo wziął od Katrin Kuhlman i kiedy Katrin Kuhlman odeszła, ona mieszkała z taką przyjaciółką, swoją kobietą i on kiedyś jej po posłudze odwoził samochodem do jej domu i na zakończenie odkręcił szybko, ona wyszła już z samochodu i czy mogę ci zadać jedno pytanie, powiedział. Ona mówi, słucham. Mówi, byłaś z Katrin tyle lat, służyłaś z nim, przy mnie, wiesz wiele rzeczy. Mówi, powiedz mi, co jest kluczowe dla Ducha Świętego? A ona powiedziała mu tak, naucz się mu poddawać. I to było wszystko. I nic więcej nie powiedziała. On jest bardzo delikatny i bardzo wrażliwy. Chcę wam powiedzieć, że on przyszedł jako pomocnik dla nas, prosto, można powiedzieć, z serca Ojca i Syna. I przyszedł po to, żeby nam pomóc we wszystkim i nas prowadzić, objawiać nam Boże drogi, Bożą wolę i prowadzić nas Bożą ścieżką. Więc jeśli nie nauczymy się tej wrażliwości na Niego, to prawdopodobnie będziemy mieszać swoje własne pomysły z tym, co On chce dać. A jeśli potrzebujemy nauczyć się poddawać Jemu, a żeby się nauczyć poddawać Jemu, musimy się nauczyć wrażliwości na Niego i nie zasmucać Go. Amen? Więc tutaj jest napisane, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty jest pieczęcią. Amen? I potem Paweł mówi, czym my możemy zasmucać Go. Wszelka gorycz. Zwróćcie uwagę, wszelka. Nie tylko jakaś jedna. Wszelka. Zapalczywość. Na czym polega zapalczywość? Niech będzie po mojemu. Jak będzie po mojemu, to będzie właściwie. To jest zapalczywość. To jest postawa serca tak naprawdę. Gniew. Ja wierzę, że tu chodzi o pewne wybuchy gniewu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, prawda? Więc można się gniewać we właściwy sposób, ale zanim nadejdzie noc, to trzeba się pojednać i załatwić sprawę z gniewem. Powiem wam dlaczego. Bo kiedy śpisz, to będzie wrastać w ciebie. Proste. Dalej. Złorzeczenie. Co to jest złorzeczenie? To są złe słowa, które wychodzą z naszych ust. Mówiliśmy o tym. Niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie dla jedni, dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czyli mamy być naśladowcami Boga. Amen? Tak jest dalej napisane. Więc zwróćcie uwagę, że te rzeczy, gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, to są rzeczy, które zasmucają Pana, zasmucają Ducha Świętego. Jeśli zasmucisz osobę, to ona zrobi krok wstecz i będzie czekać, aż ją przeprosisz. żeby na nowo zbudować z nią relację. To jest właściwe, prawda? Jeśli jej nie przeprosić, to nie jest na takiej zasadzie, no to przebacz mi. To nie jest przeproszenie. Wiecie dlaczego? Ton, z którego miejsca wychodzi takie słowo. Jeśli to nie jest prawda, która wychodzi z serca, to to nie jest prawdziwe. Więc Bóg tego nie przyjmie. To nie jest na takiej zasadzie, no to przepraszam ciebie. W podtekście, ażeby cię. Widzicie, to jest duch prawdy. On się nie da oszukać. Amen? On się nie da oszukać, on się nie da zwieść. Tylko samym słowem. To musi być coś, co wychodzi z serca, ze skruszonego serca. Więc te rzeczy zasmucają Ducha Świętego, a jeśli go zasmucają, to nie będziesz wrażliwy na niego, nie będziesz miał z nim relacji. Czyli nie będziesz miał tak naprawdę więzi z Bogiem Ojcem, ani z Jego Synem. Będziesz mówić, że masz z nim relację, a to będzie nieprawda. Bo owoce pokażą, że nie masz. Więc to są rzeczy, które potrzebujemy wykasować. List do Kolosan, 3 rozdział, 8 wiersz mówi. Może zaczniemy od 5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Słowo umartwiajcie oznacza ukrzyżujcie to, uśmierćcie to. Jeśli chcesz kogoś uśmiercić, to musisz go zabić. Coś wam powiem. Cielesności nie da się uświęcić. Niestety. Cielesność musi zostać ukrzyżowana. I największy udział w ukrzyżowaniu ty będziesz mieć. A Bóg ci tylko pomoże. To są twoje wybory i decyzje. Czytamy dalej. Umartwiajcie tedy to, co w waszej członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Nieraz, kiedy słyszę nauczanie, że Bóg się już nigdy nie będzie gniewał na ciebie, to to jest niewłaściwe i niebiblijne nauczanie. To jest słowo z Nowego Przymierza, nie ze Starego Testamentu. Czyli ojciec może się zagniewać. Potem jest napisane, 8 wiersz, odrzućcie i wy to wszystko. Czyli co? Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka z uczynkami jego, a przyoblekli nowego. To są takie rzeczy. 14 wiersz. Ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Mamy odrzucić pewne rzeczy. List Jakuba 3,14 mówi. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich. Gorzka zazdrość i kutliwość. To są owoce, które wyrastają z drzewa, którego korzenie zagnieździły się w sercu już. W księdze Izajasza, w 28 rozdziale, Bóg mówił do Izraela, 28 rozdział, 22 wiersz. Teraz więc nie drwijcie. Aby nie zacieśniły się więzy wasze. Jeśli ktoś drwi z prawdy, to powiem wam, to jest niebezpieczne. Jeśli ktoś drwi z Bożego Słowa, to są potem konsekwencje tego. To jest niebezpieczne. To nie jest zabawa. Aby nie zacieśniły się wasze więzy. Więc drwienie to jest takie lekceważenie z taką pogardą ukrytą, do słowa podchodzenie, sprawia, że te więzy, które w nas są, zacieśniają się w nas jeszcze bardziej. I wtedy jest trudniej z tego wyjść. Znam człowieka, który jest wierzącym od 20 chyba 6 czy 7 lat. Sprawował posługę pasterską. Bóg go bardzo używał też, ma takie serce pasterza, przyciągał ludzi do siebie i też miał taką łatwość w ewangelizowaniu. Więc w związku z tym ludzie lgnęli do niego, ewangelizowali, on ich troszczył się o nich, więc wspólnota powstawała. Nie rozprawił się z pewną rzeczą w swoim życiu. W trudnym momencie życia diabeł dotknął tej sfery, upadł w grzech. Wszystko się rozwaliło. Cudem uniknął śmierci. Bóg go naprawdę ochronił. Dzisiaj po latach widzę, jak się bardzo zmaga, żeby wrócić do tego miejsca, które już miał kiedyś z Bogiem. Obserwuję nieraz ludzi, którzy chodzili z Bogiem, Bóg ich używał, nieraz w znakach i cudach, z różnych powodów, czyli diabeł gdzieś miał dostęp do ich życia, coś im się nie spodobało w kościele, wyłączył ich na kilkanaście lat. Niektórzy wracają potem do kościoła i nie mogą się znaleźć. Jest im bardzo trudno, bo Bóg już coś zrobił w tym czasie. Wiecie, objawienie Boże zawsze jest postępujące. Amen. Bóg nie siedzi w miejscu, Bóg coś czyni na ziemi, czyli Kościół jest w jakimś ruchu, jest przenoszony, przychodzi nowe objawienie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy dali się odłączyć, oni wchodzą w miejsce, nie potrafią się znaleźć nieraz. Jest im bardzo trudno i mają nieraz stare myślenie. Myślą w taki sposób, kiedy byli jeszcze w miejscu i kiedy wchodzą do miejsca, myślą, że cały Kościół jest cały czas w tym miejscu, a to jest nieprawda, bo Kościół już jest tutaj. I widzę, jak niektórzy z tego powodu mają trudności. Dlaczego? Coś nie było załatwione w ich życiu przed Bogiem. Dali się oszukać, dali się zwieść, dali się wyprowadzić. Pomimo tego, że czytali to samo słowo. Pomyślcie o tym. Powiem wam, widzę sporo takich ludzi. Mają trudność. Kiedy mówię o tym naszym znajomym, to widzę, ile jego to kosztuje, żeby wrócić dzisiaj do Boga i doświadczać tego, co doświadczał wcześniej. To jest naprawdę bardzo wielki trud dla niego. Kiedyś mówiłem mu prawdę o pewnej sytuacji w jego rodzinie, odrzucił to. I nawet można by powiedzieć, zwrócił mi uwagę, że nie mam prawa się wtrącać. Ja powiedziałem, okej, przepraszam ciebie. Minęło kilkanaście lat. Powiedział tak, głupio wtedy zrobiłem, bo mówiłeś mi prawdę, ja jej nie przyjąłem. Poniósł tego konsekwencje. Więzy się zacieśniły. Dlaczego? Pomyślcie. Nie przyjął. Drwił ze słowa. To jest straszne. Dlaczego mówię o takich rzeczach? Ja chciałbym, kochani, żebyśmy poważnie traktowali to, co tu jest napisane, bo to jest słowo Boga, to nie jest słowo człowieka. Kiedyś przyjechała do nas osoba na posługę, nie wiem już z jakiego miasta, I też taka rozbawiona, w cudzysłowie. Ale problemy, bo wszystko zaczęło się sypać w życiu. I kiedy zapytałem się, co chcesz, aby Jezus dla ciebie zrobił? No, żeby był takim fajnym kumplem dla mnie. Ja powiedziałem, co? Kumplem? On mówi, dla nikogo nie był kumplem i dla nikogo nie będzie, dla ciebie też. Ja mówię, ty potrzebujesz, kobieto, pokuty i nawrócenia. Chwała Bogu, że to przyjęła. Bo musiała nawrócić się z tego. Ja wiem, że można dojść do miejsca przyjaźni z Bogiem, ale jest do tego droga. Amen? I ta droga jest wyraźnie tutaj opisana. Ja powiem wam szczerze, mnie denerwują takie osoby. Ja jestem w stosunku do takich osób radykalny i nieraz nieprzyjemny. Nie tak, że ja odrzucam osobę, ale nie mogę słuchać i patrzeć na takie rzeczy, że niektórzy ludzie uważają się za wierzących i chcą sobie z Boga kumpla zrobić. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. To się może komuś podobać lub nie. Dla mnie jest to nie do przyjęcia. Więc takie życie, kochani, w goryczy, co ono powoduje? Przede wszystkim oddzielenia z więzi z Bogiem. I tak naprawdę człowiek może mówić nie wiadomo co, a i tak tej więzi nie ma. Wiecie, co ma? Emocje, a nie prawdziwą więź. Dobrze się czuję, Pan mnie kocha. A jeśli się nie bardzo czuję, to znaczy, że coś jest nie tak. To są emocje. Albo dobre emocje, jestem prowadzony przez Pana. Nie mam dobrych emocji, więc nie jestem prowadzony. Wiecie, co to jest? To jest dusza. Prowadzenie Boga to jest w duchu, a nie w duszy. I takim ludziom jest trudno odróżnić, co pochodzi z ducha, a co pochodzi z duszy. Oni szukają pozytywnych emocji w sobie. I myślą, że pozytywne emocje, pozytywne odczucia to jest Bóg. I za tym idą. Powiem wam, to jest prosta ścieżka do zwiedzenia. To nie jest biblijne nauczanie. Życie w goryczy powoduje, że człowiek jest oddzielony od doświadczania zbawienia. Jezus jest Zbawicielem. On już zbawił nas. Tak jak mówiłem na poprzednich sesjach, wszystko zostało załatwione i jest dostępne. Problem jest w tym, że tacy ludzie nie są w stanie sięgnąć tego dla siebie. Są pozbawieni Bożej ochrony, Bożego błogosławieństwa często. Tak naprawdę to są, oni sami się tym pozbawiają, to wróg ich pozbawia przez takie funkcjonowanie, a nie to, że Bóg nie chce im tego dać, bo to zostało uwolnione przez Boga i to jest. Więc taka osoba przestaje słyszeć Boga. I coś wam powiem tutaj, to jest bardzo niebezpieczne i bardzo subtelne, bo dusza takiej osoby chce usłyszeć coś, co pogłaska jej duszę i powiem wam, otrzyma to i myśli, że to jest Bóg. To nie jest biblijne prowadzenie. Bóg nie mówi do duszy. Bóg jest duchem i komunikuje do ducha poprzez swego ducha do twego ducha, a nie do duszy. Czyli jeśli szukasz tylko pozytywnych emocji i dobrych myśli i myślisz, że to Bóg, to jesteś już w zwiedzeniu. Coś duża cisza się zrobiła. Mówię wam prawdę. Wiecie, skąd to wiem? Sam to przerobiłem. Wiecie, dlaczego szukałem takich rzeczy? Bo miałem zranioną i nieuzdrowioną duszę, więc szukałem tego. Oczekiwałem tego i nieraz to przychodziło. I kiedy szedłem za tym, myślałem, że to Bóg, a potem się okazało, że to nie był Bóg. Skąd, po czym rozpoznałem? Po owocach. To się nigdy nie zmienia. Duch Święty, On jest autorem tego słowa. Przestajesz tak naprawdę słyszeć Boga. Zaczynasz słuchać swojej duszy, swoich emocji, swoich myśli. Taka osoba nie potrafi odebrać Bożego prowadzenia od Ducha Świętego. Jest bardzo podatna na zwodzenie diabelskie. Bardzo podatna. Coś wam powiem. Mówiłem to na poprzednim seminarium. W mojej rodzinie były choroby psychiczne. I to przekleństwo tego dziedzictwa chciało siąść też na mnie i dużo nie brakowało. Były sytuacje, że myślałem, że już chyba zwariuję. Gdzie jest prawda? Zawsze prawdy szukałem tutaj i Duch Święty zawsze mnie prowadził do prawdy, która jest w Słowie, nie w odczuciach, nie w uczuciach, w Słowie. Gdybym w taką drogą nie poszedł, prawdopodobnie nie byłoby tych seminariów. Widzicie, czy to była łatwa droga lekcji? Nie, trudna. Ale błogosławiona dla mnie. Czy wtedy myślałem, że to będzie błogosławione? Nie, nie myślałem. Bo dusza szukała dobrych odczuć. Dlaczego? Bo była chora i była zraniona i nieuzdrowiona. W takim stanie jest trudno otrzymywać odpowiedzi na swoje modlitwy zanoszone do Boga. Modlicie się, pragniecie, nie otrzymujecie. Dlaczego? Motywacje nie są właściwe. Jakub pisał o tym. Więc tracisz pokój sam z sobą i z Bogiem wtedy. I powiem wam, jak człowiek może się nieraz czuć. W środku ma takie rozdarcie, to jest tak jak rozczłonkowaną duszę. I to tak jakby schizofrenia już ci pukała do drzwi. To nie są łatwe rzeczy. Stajesz się osobą taką niezadowoloną. Zaczynasz bardziej narzekać, krytykować, osądzać. I tak naprawdę stajesz się duchowym, religijnym trupem. Pozostaje ci tylko religia i przychodzenie do kościoła, w cudzysłowie, bo jest niedziela. To jest straszne, powiem wam. Powiem wam, to jest subtelne wszystko to, o czym mówię. To nie spadnie na ciebie nagle. To powolutku, powolutku, powolutku przychodzi do życia. I wtedy jesteś pod taką ustawiczną, demoniczną presją, opresją. Raz silniejsza, raz słabsza. To zaczyna powoli okradać człowieka z radości, ze szczęścia, ale przede wszystkim z życia. Wiecie, a jeśli nie ma życia, to w to miejsce przychodzi śmierć, przychodzi duchowa śmierć, przychodzą dolegliwości w ciele, różne rzeczy się zaczynają przyklejać. Życie w takim zgorzknieniu, w korzeniu goryczy, w odrzuceniu. Powiem wam, to jest taki syndrom ofiary. I to jest pułapka. Dlatego, że ty cierpisz. Twoja dusza cierpi wtedy. Nie masz tej pełni radości życia z Bogiem. I wtedy zaczynasz uważać siebie za ofiarę i wtedy wszystko cię zaczyna denerwować naokoło. Nie widzisz, że przyczyna jest w tobie. Nie widzisz, że to jest twój grzech, tak naprawdę otworzył drzwi diabłu. I wtedy ktoś na ciebie źle spojrzy i ty już masz negatywne myśli o nim. Ktoś się źle wyrawi, jakby powie coś, jakieś słowo, jakieś zachowanie. Nieraz jest aż wybuch. Dlaczego tak się dzieje? Coś siedzi w środku. Wiecie, jakie są owoce takiego życia? Tacy ludzie bardzo szybko się obrażają. Nieraz nie potrafią powiedzieć przepraszam albo wybacz mi. Ja znam osoby, które są starsze i nie słyszałem ani razy słowa przepraszam. Nie osądzam tych ludzi, bo to nie mój biznes. Ja tylko stwierdzam fakty. Bardzo często gniewają się. I to może nie jest taki wybuch gniewu, ale to jest taki gniew i dąsanie się. To jest takie coś lekko manifestujące się po to, żeby zwrócić komuś uwagę. Nie podoba mi się to, co robisz. Taką osobę bardzo łatwo znieważyć. Byle co ją znieważy. Przejdziesz obok, nie uśmiechniesz się, nie podasz ręki i ta osoba już się czuje urażona i znieważona. Takie osoby są bardzo podatne na ducha zazdrości. Wiecie, że zazdrość potrafi niszczyć człowieka? Powiem wam, to jest straszne. Dlaczego on ma, a ja nie mam? O mój Boże. Dlaczego on ma tyle, a ja nie mam nic? Wiecie, co to wzbudza w człowieku? Gniew, bunt przeciwko Bogu. I taka osoba uwalnia demoniczne moce. Sama będąc pod wpływem demonów. Taką pułapką jest to, że takie osoby często zmagają się ze wszystkim. Nie chodzą w wolności. Są bardzo podatne, żeby ciągle czuły się odrzucone, zgorzkniałe. Ta zazdrość nieraz przejawia się, obraca się w zawiść, w nienawiść, a nawet może dojść do morderstwa. Wiecie, dlaczego Bóg, wróg, utrzymuje urazę w sercu człowieka? Bo to dotyczy serca. Korzeń goryczy jest w sercu. Poprzez ukrytą dumę. Duma powstrzymuje zawsze, taka duma, pycha duchowa, zawsze powstrzymuje od obiektywnego spojrzenia na własne serce i na okoliczność. To jest zadziwiające, bo taka osoba cierpi, a jednocześnie przyczyną tego, że jest zbyt dumna, żeby powiedzieć, może ktoś ma rację, może ja nie wszystko widzę, może nie wszystko rozumiem, może nie wszystko wiem jeszcze, może nie wszystko jeszcze umiem. Pycha zawsze chodzi przed upadkiem. Pokora poprzedza chwałę. Duma zawsze zniekształca widzenie i powstrzymuje od przyjęcia prawdy. Na samym początku tego seminarium powiedziałem, nie jestem człowiekiem, który jest w doskonały sposób już wolny od tego. Ja ciągle jestem w drodze. Wiele rzeczy Bóg załatwił. W porównaniu z tym, co było kiedyś, a co jest dzisiaj, to jest bardzo wielka różnica. Ale nie mogę powiedzieć przed Bogiem, nie mam z tym żadnego problemu. Powiem wam, bałbym się tak nawet powiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo wiem, że Bóg to by prędzej czy później skonfrontował. Po to, żeby mnie postawić do pionu. I to będzie na pewno Jego łaska dla mnie i przychylność, a nie bat. Więc duma zatwardza się serce, a zatwardzone serce to jest zaślepione serce. Więc duchowy wzrok jest zaślepiony. Zaślepiony jest tok rozumowania takiego właściwego. Więc duma powstrzymuje tak naprawdę od pokuty serca, a tylko pokuta serca może zmienić życie. Jeśli pokuta nie dosięgnie serca, to życie nie będzie zmienione. Duma właśnie sprawia, że osoba widzi siebie jako ofiarę. To jest, powiem wam, to jest ciekawe, ale to jest też niesłychane, że to tak jest. Więc osoba, która wierzy w swoją niewinność, to on, to ona, to oni, to to miejsce, ja jestem w porządku, tak naprawdę nie wybacza. Wiecie, kto przeprasza? Ten, kto czuje się winny. Zgadzacie się? Nieraz inni chcą wymusić przebaczenie. Poprzez kontrolę i manipulację. Poprzez łzy i użalanie się. Na to ja się nie dam nabrać. Więc kiedy tak osoba funkcjonuje, to nie pozwala, żeby korzeń goryczy został wyrwany z niej. Więc on wzrasta jeszcze bardziej i w końcu ustanawia jakby osobowość człowieka. I potem ktoś może powiedzieć, no cóż, ja taki jestem. Ale Bóg cię takim nie stworzył. Bo tak naprawdę, jeśli narodziłeś się na nowo, to jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Więc powinieneś funkcjonować jak Jezus. Amen. Więc mamy dążyć do tego. Więc to jest taka prawda, której potrzebujemy się trzymać w swoim życiu. Czyste serce jest takie miękkie i wrażliwe. Ja wiem, że takie serce, jeśli nie jest, widzicie, jeśli takie serce nie jest zakorzenione w Bogu, w Jego miłości, to ono jest otwarte. Jest otwarte na duchowy świat, na duchową rzeczywistość, więc jest otwarte na Ducha Bożego, ale też na świat demoniczny. Więc ludzie nie są w stanie, mogą zasmucić taką osobę, ale to doświadczanie miłości Boga Ojca i tożsamości Syna sprawia, że to nie zabierze ci smutku, nie zabierze, znaczy nie wprowadzi smutek do ciebie, nie zabierze ci radości ze zbawienia. I ktoś może chcieć cię dotknąć głęboko, a ty będziesz się uśmiechał i po tobie to spłynie jak woda po kaczce. I chcę wam powiedzieć, że Bóg ma takie życie dla każdego swego dziecka. Więc ta tożsamość musi być zbudowana, bo spotkasz się w tym świecie z tym, że ludzie w nieświadomy sposób będą chcieli cię zranić nieraz. Ja nie mówię o czymś świadomym, bo to już jest dla mnie patologia, ale w nieświadomy sposób. Więc jeśli człowiek nie będzie wolny od tego korzenia goryczy, od odrzucenia, tego samoodrzucenia, to on jest podatny na takie rzeczy. I to nigdy nie pozwala mu wejść w to miejsce obfitości z Bogiem. Więc kiedy obwiniamy innych, bronimy własnej racji, często jesteśmy duchowo ślepi. Biblia mówi, list do Hebrajczyków 3:13. Przeczytamy 12 i 13 wiersz. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. O czym tutaj autor mówi? Potrzebujesz dbać o tą więź z żywym Bogiem dla siebie, dlatego że przez żywą więź płynie od Niego życie do ciebie. Żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca. Więc tu jest element wiary. Najpierw potrzebuje być wiara po to, żeby się otworzyć na to i przyjąć, które by odpadło od Boga żywego, niereligijnego, żywego. Bo więź z religijnym Bogiem nie zmienia życia. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Dlaczego mamy to robić? Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widzicie, grzech oszukuje. To jest oszust. Nie, to nie moja wina. To jest ich wina. To jest oszustwo. To jest oszustwo grzechu. Diabeł tak to wypaczył, żebyś żył w samosprawiedliwości i oskarżał innych o wszystko. I wtedy twoje serce jest w oszustwie grzechu. Więc takie serce nie jest w stanie mieć żywej relacji z Bogiem, tej więzi. Bo ono żyje w oszustwie. Ono jest zatwardziałe z powodu oszustwa grzechu. Jest takie duchowe prawo, to co siejesz, to zbierzesz. Amen? Powiem wam. Każdy z nas, jak tutaj dzisiaj jest, zbiera to, co zasiał. Bez wyjątku każdy, jak tutaj jest. Każdy z nas sieje myśli, sieje słowa i sieje uczynki. I każdy z nas zbiera swój plon w obfitości zawsze. Każdy z nas tutaj. Każdy człowiek jest siewcą. Świadomym lub nieświadomym. Najczęściej jest nieświadomym, ale siewcą jest. Do czego zmierzam? Więc nie możesz mieć pretensji do nikogo, do żadnego człowieka, miejsca, ani do Boga, bo to ty jesteś siewcą. To, co zasiałeś, dzisiaj zbierasz. Trudna prawda, ale prawda. Więc nikt z nas nie może mieć żalu do nikogo. Może tylko mieć żal do siebie, więc potrzebujesz sobie przebaczyć. Nie masz wyboru, jeśli chcesz się pozbyć tego przekleństwa. Nie masz wyboru. Ale nie możesz kogokolwiek oskarżać za swoje życie. Za to, co przeżywasz, jakim jesteś dzisiaj i tak dalej. Kto sieje dla ciała, z ciała rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Tak mówi Słowo. Więc jeśli możesz, powiesz mi tak, ale ja nie mam czasu siedzieć w Słowie, przykro mi. To nie będziesz miał tego, co Słowo mówi, że jest dla ciebie. Chcesz tak żyć? Proszę bardzo. Każdy z nas dzisiaj zbiera to. Ja i ty zbieramy to. Nieraz siejesz we łzach, a potem zbierasz w radości. Ja nieraz siałem poprzez łzy w komorze. Dzisiaj zbieram w radości. Siałem właściwe ziarno. Zbieram właściwy plon. Nie jestem specjalnym wybrańcem. Bóg nie ma względu na osobę. Do czego zmierzam? To, jakie masz życie, od ciebie zależy przede wszystkim, a nie od Boga. I niektórzy nie chcą takich rzeczy słuchać, bo myślą, że wszystko zależy od Boga. Nie, Bóg ci dał wolną wolę i możesz żyć jak chcesz. Możesz wierzyć w co chcesz, możesz wierzyć w jak chcesz, więc możesz żyć jak chcesz. Możesz podejmować decyzje jakie chcesz. To jest twoje życie. To ty wybierasz jak chcesz żyć. To seminarium, kochani, jest po to, żebyśmy mieli świadomość pewnych rzeczy. Że Bóg pewne rzeczy za ciebie nie załatwi. On już to, co miał zrobić dla nas, to zrobił. Więc jeśli staniesz się urażonym człowiekiem, będziesz więźniem diabła. A demony udręki będą okupować twoją duszę najpierw, a potem twoje ciało. I może by ktoś sobie zadać pytanie, to gdzie jest ten dobry Bóg, który na to pozwala? Tam, gdzie był, tam jest. On się nie zmienił. To dlaczego na to pozwala? Musi na to pozwolić, bo ty wybrałeś. Bo to, co siejesz, to zbierasz. To było jedno z odkryć w moim życiu chrześcijańskim. To prawda, bardzo prosta. Kiedy ja się narodziłem na nowo, Bóg spełniał moje zachcianki. Ja myślałem, że zawsze tak będzie. Potem się okazało, że tak nie jest. Więc byłem bardzo mocno sfrustrowany, dlaczego tak nie jest. Według mnie powinno dalej tak być. Ale nie mogłem wykręcić Bogu ręki, bo to tak nie działa. Więc musiałem się dowiedzieć, co się dzieje, że się dzieje. Tutaj szukałem prawdy, więc znalazłem. To tutaj jest prawda, nie to, co ludzie mówią. To tutaj jest prawda. Jeśli człowiek pozostanie wolny od urazy, będzie mu łatwo kroczyć Bożą ścieżką. Będzie mu łatwo odbierać Boże prowadzenie, słyszeć Boga, doświadczać pewnych rzeczy. Drugi Koryntian 5:15. Przeczytamy. A umarł za wszystkich. Tu jest mowa o Jezusie, tak? A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeśli narodziłeś się na nowo, to nie masz prawa do swojego życia. Skończyło się. Chyba, że nie zgadzasz się z tym. I ciągle swoje życie trzymasz w ręku. No cóż, możesz tak żyć. Masz takie prawo? Masz. Ale będziesz ponosił tego konsekwencje. I nie miej żalu do nikogo, ani do Boga. Jak widzicie, to są bardzo proste prawdy. I jeśli my nie zwracamy uwagi na takie rzeczy i idziemy w tym charyzmatycznym och, ach, albo patrzymy na ten chrześcijański świat przez denominacyjne okulary zielonoświątkowe, katolickie, protestanckie, baptystyczne, to mamy wykrzywiony obraz tego wszystkiego. Jakie jeszcze okulary? Przeciwsłoneczne. Fotochromy. Jak słoneczko świeci, to się przyciemnia. Okej. Aby ci, którzy żyją, nie dla siebie samych żyli, ale dla tego, który za nich umarł. To nie jest prośba, to nie jest opcja dla wierzącego. Posłuchajcie mnie, kochani. To nie jest opcja dla nowonarodzonego dziecka. Więc jeśli poważnie traktujesz Boga, to zacznij poważnie traktować Jego słowo. I okaż to owocami życia, że poważnie go traktujesz. A jeśli my niepoważnie traktujemy Jego słowa, to nie liczmy na to, że On będzie nas poważnie traktował. ściągamy na siebie problemy. Zanim przejdziemy, jeszcze mam troszeczkę czasu. Powiem o pewnym duchu, który często puka do naszych drzwi. O depresji. Nie naśmiewam się z ludzi, którzy przechodzą przez to, ale będę się naśmiewał z ducha. Dlatego, że Bóg się śmieje z swoich wrogów. Amen. Depresja to stan prawie ciągłego przygnębienia, zniechęcenia. Pojawia się na skutek utraty dobra materialnego, duchowego, rodzinnego, niespełnionych oczekiwań. Jakie są symptomy depresji? Bierność, brak zainteresowania, zniechęcenie, znużenie takie wewnętrzne, słabość wewnętrzna, użalanie się nad sobą. O, powiem wam, to jest potężne. Niezadowolenie. Osądzanie, krytykowanie, pesymizm, wszystko na czarno, beznadzieja, negowanie swoich zalet, unikanie ludzi, niechęć do ludzi radosnych i szczęśliwych. Ludzie, którzy są w depresji, powiem wam, ich drażni czyjaś radość. Naprawdę, ich to drażni, bo oni się czują przez to oskarżeni. Taka obsesyjna koncentracja na sobie samym, kłopoty z koncentracją, to może dojść do zmiany osobowości i nawyków. To już jest poważna sprawa. Objadanie się lub niedojadanie, bulimia, anoreksja. Wahadło albo w jedną, albo w drugą stronę. Alkohol, narkotyki, inne używki mogą prowadzić do uzależnienia, skłonności samobójcze. Przy takich silnych, mocnych stanach to jest przyzywanie śmierci. Pamiętacie Eliasza? Rozprawił się z 850 okultystami. Kazał jej wyrżnąć w pień. Moc Boża była z nim, halleluja. Proszę? To nie kobieta go wystraszyła, tylko duch, który stał za kobietą. Tak. Zwróćcie uwagę, Izabel nawet osobiście nie powiedziała. Przez posłańca posłała jedno zdanie i uwolniła demoniczne moce. Co to sprawiło? Boże, daj mi święty spokój, zabierz mnie stąd, nie chcę już mieć nic wspólnego. Mam dosyć wszystkiego. Wiem coś o tym, dlatego że raz byłem pod wpływem takich czarów przez półtora roku. Służyłem Bogu, widziałem wtedy najwięcej cudów, a codziennie myślałem o śmierci. Ja wtedy wielu rzeczy nie rozumiałem. To było bardzo dawno. I znowu, to jest, kochani, to jest subtelne. To siada na ciebie, jak taka czapka niewidka i ma wpływ. Powolutku, powolutku, powolutku. Coraz bardziej. I nieraz trudno ci na początku to rozeznać. Kiedy leżysz już na ziemi, to nieraz Duch Święty przychodzi i mówi: jeśli nie wstaniesz, to umrzesz. Kto jest podatny na depresję? Na pewno osoby z takimi niewłaściwymi stosunkami w rodzinie, szczególnie małe dzieci. Nieraz to się udziela. mama w depresji, tato w depresji, to i dziecko będzie w depresji. Dlatego, że to jest duchowe, to jest duch za tym stoi. To jest demoniczne. Osoby, które doświadczyły odrzucenia albo wykorzystania. Jeśli to nie jest uwolnione i uzdrowione, to depresja się przyczepia do takich ludzi. Osoby, które nie mają lub nie znają swojej tożsamości. Porzucone dzieci. Coś powiem na temat porzuconych dzieci. Te dzieci nie mają tożsamości. I powiem wam, trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo mądrości dla rodziców, dla rodzin zastępczych. Ja wierzę, że do tego trzeba mieć jakąś specjalną przychylność i łaskę z nieba. Tak ja myślę, żeby umieć funkcjonować z takim dzieckiem i pomóc mu, wychować go do takiego miejsca, że on zdobędzie tożsamość już jako dorosła osoba. Natomiast dla dzieci to jest trudny okres, kiedy dzieci dorastają, wychodzą z takiego czasu malutkiego dziecka zabaw, do takiego miejsca, gdzie trzeba iść do szkoły, odrabiać lekcje i tak dalej. Dla takich dzieci jest to bardzo trudny okres do przejścia. I tutaj trzeba naprawdę wiele mądrości dla takich rodzin zastępczych, dla rodziców, żeby umiały we właściwy sposób pomóc temu dziecku przejść przez ten czas. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest łatwe. Wiecie, dlaczego dzieci nieraz popełniają samobójstwo? Ja kiedyś tego nie rozumiałem. Wiecie, ale jeśli nieraz kiedyś usłyszałem, że 13-letnia dziewczynka wyskoczyła przez okno, bo chciała z sobą skończyć, to pomyślałem sobie tak, co się musiało dziać w sercu tego dziecka, że zdecydowała się na taki krok? A rodzice byli w szoku. Mówię, tak mi wszystko dla niej. Jaka jest z tego lekcja? Rodzicom się wydaje, że dają wszystko to, co najlepsze, ale dziecko tego nie odbiera w taki sposób. Więc tutaj trzeba naprawdę dużej mądrości, w jaki sposób postępować, rozmawiać, prowadzić takie dziecko. Powiem wam szczerze, ja bym się dzisiaj tego nie podjął. Dla mnie by to było za duże wyzwanie. Ja nie chcę to mówić przez to, żeby ostrzegać wszystkich, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że to jest poważne. To jest poważna sprawa, bo to dotyczy człowieka, jego przyszłości, jego tożsamości. Ludzie sukcesu są bardzo podatni na stany depresyjne, kiedy stracą swój stołek. Byłem prezesem potężnej firmy, a teraz jestem na bruczku. Powiem wam, niewielu ludzi potrafi sobie z tym poradzić. Jeśli człowiek nie ma ustanowionej tożsamości w Bogu, to jemu będzie trudno. Albo będzie walczył o to w nieboży sposób, o tą samą pozycję albo podobną. Bo nie będzie potrafił inaczej żyć. Dlaczego? Bo nie ma tożsamości w Chrystusie. Takie osoby, na przykład samotne kobiety, samotni mężczyźni, oni są bardzo podatni na stany depresyjne, bo człowiek został stworzony do relacji tak naprawdę. Mówiłem o tych samotnych często paniach. Kilka piesków, masę kotków, papuszki, trzy. Albo cztery. Za moich dziecinnych lat w kamienicy naszej mieszkała taka samotna pani. Smród na całą kamienicę. Miała kilka piesków i masę kotów. Nie mieszkała na parterze, mieszkała na trzecim piętrze. W takim pojedynczym pokoju, z taką przedpokój, kuchnię, jakby to nazwał. Są ludzie, którzy zbierała wszystko. I zanosiła do domu. Tacy ludzie nieraz zbierają nawet pokarm i chowają pod poduszkę. bo boją się, że im zabraknie. Więc ludzie żyjący w samotności, brak rodziny, brak przyjaciół, tacy ludzie są bardzo podatni na stany depresyjne. Osoby, które bardzo dużo pracują i nie potrafią odpoczywać. Powiem wam, można przegiąć. Znam taką historię. Mężczyzna, mieli trójkę dzieci. Mąż był nauczycielem, więc nie zarabiał zbyt wiele. Żona opiekowała się rodziną, dziećmi. Kiedy dzieci dorosły, ona zobaczyła, że jest zbyt mało pieniędzy. Chciała pomóc mężowi, a mąż jej ciągle mówi: słuchaj, jakoś sobie poradzimy, nie musisz, będzie ci trudniej w pracy teraz. Świat się zmienił, sytuacje się zmieniły. Będzie ci trudno. Ale ona bardzo chciała, więc mąż się zgodził. Poszła do pracy. Chcę wam powiedzieć, że jeśli ktoś nie pracował kilkanaście lat i był w domu tylko i nagle idzie do pracy, gdzie jest pewna atmosfera, są pewne wymagania dzisiaj od pracowników, wykorzystywanie, pracodawcy chcą wycisnąć wszystko z nich, to taka osoba nie potrafi się znaleźć. Zaczyna wpadać w depresję. Poszła, zmieniła drugą pracę. Tam było jeszcze gorzej. W którymś momencie coś w niej pękło i wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Przegięła. Widzicie, nasza dusza jest bardzo wrażliwa. My jesteśmy stworzeni do harmonii, do pokoju, jedności z sobą. Bóg nie stworzył nas do takiego życia. Kiedy myślę o takich sytuacjach, to powiem wam, wolałbym jeść kromkę chleba z margaryną i mieć spokój w sercu. I tak ze sobą nic tutaj nie zabiorę. Zawsze mówiliśmy do naszej córki: dziecko, zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Twoje zdrowie jest ważniejsze. Ważniejsze jest to, jak się czujesz, niż szkoła, niż praca, niż cokolwiek. Ja nie mówię, że nie mamy pracować. Oczywiście mamy pracować. Ale można w tym przegiąć. Osoby, które nie mają nic do zrobienia, nie podejmują żadnej pracy. Co robisz? Szukam pracy. Jak długo? No już 10 lat. Powiem wam, ludzie szukają pieniędzy, oni nie szukają pracy. Ja słyszałem już wierzącego człowieka, który podawał się za wierzącego. Za 2000 to ja nie będę z łóżka wstawał. No to nie wstawaj. Masz takie prawo. I chciał pomoc z kościoła. Powiedziałem, ani złotówki. Najlepsza pomoc wtedy właśnie nie dać nic. To jest najlepsza pomoc. Głód zrobić. Tak. Wiecie, jeśli człowiek ma za dużo czasu i nic nie robi, to diabeł wykorzystuje to i zaczyna się wiatrak w myślach. I najczęściej głupie pomysły przychodzą do głowy, bo nie ma żadnej odpowiedzialności. Podatne na depresję są osoby, które znalazły się w takiej dramatycznej nieraz sytuacji, utrata bliskiej osoby, utrata pracy. Są też takie sytuacje. Na przykład osoby, które zaczynają, nagle wszystko było dobrze ze zdrowiem, nagle coś się zaczyna dziać, idą na badania, lekarz mówi: nowotwór. Niektórzy się załamują. Desperacko szukają uzdrowienia wszędzie, gdzie tylko się da. Jezus jest jedną z opcji. Tacy nie otrzymują. osoby o wygórowanych, niespełnionych ambicjach. Kiedyś słyszałem wypowiedź pana Wałęsy, byłego prezydenta. Jak wiecie, on przegrał tą drugą turę prezydencką. Wtedy został prezydentem pan Kwaśniewski. On kiedyś powiedział wprost: byłem zbyt dumny, byłem pewny siebie. Pycha chodzi przed upadkiem. Wiecie, i tacy ludzie, nagle głowa państwa, a tu nagle skończyła się historia. Wyprowadzka z pałacyku. Dzisiaj nie ma ochrony. Dobrze, że jeszcze pensje mają. I nagle pozycja. Niektórzy ludzie nie wytrzymują takich rzeczy. Oni ciągle chcą być na świeczniku. Oni nie wyobrażają sobie życia inaczej. To dlatego jest taka walka o władzę zawsze. I myślę, że jest niewielu wierzących, którzy w sercu mają dobro narodu. Niewielu chyba jest takich, jeśli w ogóle są. Myślę, że są tacy. Ale widzę, że władza demoralizuje bardzo. Osoby żyjące w ciągłym poczuciu winy, potępienia, one są bardzo podatne na depresję. I takie osoby są bardzo skłonne do wszelkich chorób. Powiem wam, ja zauważyłem, że do takich osób choroby jakby lgną jak muchy na lep. O wiele bardziej i szybciej niż do osób, które nie żyją w depresji. Coś w tym jest. Ja to zauważyłem. Choroby autoimmunologiczne. Kilka razy już mówiłem o tym. Na przykład niedoczynność tarczycy, trzustki, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba leśniowskiego Crohna, alergie, łuszczyce i inne. Takie osoby mają często zaburzenia snu, nie mogą spać. Byliśmy w Warszawie na ostatniej szkole w czasie posługi. Jedna osoba powiedziała, że przez ponad 2 lata żyła w lękach i nie mogła spać. Potem przyszła w niedzielę na nabożeństwo i powiedziała, że pierwszy raz od tego czasu spałam normalnie. Duch za tym stał. Było takie namaszczenie. Były 4,5 godziny, słuchała słowa. Bóg przyszedł i potem trzeba to utrzymać oczywiście. Osoby żyjące w depresji często mają zaburzenia w sferze seksualnej, popędu seksualnego. To może być ze szkodą dla małżeństwa. Zaburzeń trawienia, apetytu, infekcji wirusowych i innych, uzależnień lekowych. Też innych uzależnień, papierosy, narkotyki, alkohol czy cokolwiek innego. Zastanawiałem się kiedyś nad przyczyną. Jestem tu nad przyczyną. Myślę, że to jest niewiedza. Gdyby ludzie wiedzieli, jak to przychodzi, skąd się to bierze, jak to funkcjonuje, myślę, że nie byłoby aż tyle przypadków tego. Nieznajomość prawdy. Tacy ludzie często bardziej wierzą w kłamstwa diabelskie albo w to, co ten świat mówi, niż w to, co mówi Słowo. A mówią, że wierzą w Boga. No i co z tego? Co z tego masz, że wierzysz w Boga, jak żyjesz w depresji? Nie oskarżam tu, kochani, nikogo, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale dla mnie jest to niezrozumiałe. To znaczy, że wiara w Boga nic ci nie daje. Diabeł też wierzy, że Bóg jest. Demony drżą. Nieprzyjmowanie prawdy ze słowa. Nieprzyjmowanie Bożej miłości, którą Bóg objawił nam w Chrystusie. Wielu ludzi się z tym zmaga. Zadam wam pytanie. Odpowiedzcie sobie sami na to. Jaki procent waszych modlitw to jest prośba, a jaki procent jest dziękczynienie? Powiem wam, jak to powinno wyglądać. Między 80-90% dziękczynienia a między 10 a 20% maksymalnie prośby. Jeśli jest odwrotnie, to jest źle. To znaczy, przez to nie przyjmujesz tego i nie jesteś wdzięczny Bogu za to, co Bóg dla ciebie zrobił w Chrystusie. Jeśli chcesz zbudować więź z Bogiem, zacznij Mu dziękować już za to, co zrobił dla ciebie. Za to, co dzisiaj robi dla ciebie i za to, co zrobi jutro dla ciebie. Wspominanie właśnie niedoli udręki to piołun i trucizna. Jeśli chcesz pić trutkę, proszę bardzo, Bóg ci tego nie zabroni. Bóg daje ci wolny wybór. Możesz żyć jak chcesz. Od ciebie to zależy. Życie w prawie i legalizmie, także tym religijnym. Chcę wam coś powiedzieć na temat łaski. Znałem ludzi, którzy nauczali na temat łaski i w ogóle nią nie żyli. Jest to możliwe? Jest. Mnie się wydawało, ja przyjąłem dar zbawienia z łaski i to była prawda i to był fakt. I mi się wydawało, że jak przyjąłem dar zbawienia z łaski, to ja wiem, na czym polega łaska i że ja żyję łaską. Powiem wam, bardzo szybko Bóg mnie doprowadził do miejsca, że nie rozumiem jeszcze tego. I wiecie, na czym się najwięcej nauczyłem? Kiedy musiałem przebaczać sobie. Nie wrogom, w cudzysłowie, sobie samemu za to, co zrobiłem lub czego nie zrobiłem. Więc nie była to przyjemna lekcja ani łatwa. A chcę wam coś powiedzieć. Każdy z nas ma przebaczyć sobie za coś. Jak tutaj wszyscy jesteśmy. Jestem o tym przekonany. Za to, co zrobiłeś i za to, czego nie zrobiłeś. Więc jeśli nie przebaczysz, żyjesz w urazie, żyjesz w grzechu nieprzebaczenia, jesteś odcięty od relacji. Brak zachęty też od rodziców, innych duchowych autorytetów w szkole, na uczelni. Wszyscy potrzebujemy tego w jakimś sensie na początku naszej drogi z Bogiem. Amen? Ale powinniśmy dojść do tego, że naszym szczęściem jest On sam. Powiem ci, wtedy nigdy nie będziesz oczekiwać słów uznania i zachęty od ludzi. Bo masz zaspokojenie już w środku od Niego. Czy Jezus Chrystus oczekiwał zachęty od ludzi? Nie. On miał więź z Ojcem i to mu wystarczyło. Brak zdrowych relacji w rodzinie, w kościele, w pracy, to też ma wpływ. Nieraz są przyczyną. Samotność w dzieciństwie. Może być nawet samotność w służbie. W służbie dla Boga. Samotność w walce duchowej. Eliasz sam walczył. No i czym się to skończyło? Nie był w stanie pokonać ducha Izabel. Ten duch pokonał jego. Został tak przez niego zraniony, że nie był w stanie już się do końca podnieść. To dlatego Bóg powiedział mu, że ma zrobić trzy rzeczy. Ma wybrać następcę, namaścić króla nad Izraelem i tak dalej. Zrobił tylko jedną rzecz. Więcej nie był w stanie. Brak dyscypliny, takiej zdrowej dyscypliny w rodzinie, może prowadzić w przyszłości ludzi, że oni będą bardziej podatni na depresję. Kiedyś córka nasza opowiadała nam zdarzenie. Była taka kiepska pogoda. Było ładnie ciepło, więc ludzie byli ładnie ubrani, garniturki takie jasne. Potem spadł deszcz, była chlapa. Więc ludzie biegli do tramwaju, żeby jakoś uciec przed deszczem i ona jechała tramwajem. Tłok był w tramwaju. Siedziała mama z chłopczykiem na kolanach, a obok stał taki starszy pan, który miał jasny garnitur. I ten chłopiec, mając brudne buty, kopał go w ten garnitur i mu brudził. On nie miał się gdzie się usunąć. I ludzie na to patrzyli, a ona nic nie zwracała uwagi. W końcu ktoś zwrócił uwagę tej mamie, a mama powiedziała tak, ja wychowuję swoje dziecko bezstresowo. Wszyscy się zamknęli. Przyszedł przystanek, przypatrywał się tego jakiś młody student, żuł gumę. Przystanek się zbliżał, wyciągnął gumę, przylepił jej na czoło tej matce i powiedział, mnie też wychowali bezstresowo. I wyszedł. Dobrze zrobił. Myślę, że ta kobieta zapamiętała to do końca życia. Bezstresowe wychowanie. Nie mówię tu o tym, żeby katować dzieci. Amen. Ale dzieci potrzebują dyscypliny. Więc jest jakiś błąd w wychowaniu. Życie w stałym lęku, presji, zabieganiu, pośpiechu. Tak zwany wyścig szczurów. O, to jest modne. Może już troszeczkę mniej dzisiaj w Polsce. A może jeszcze nie. Ciekawe, który szczur wygrywa. Wyścig szczurów. Najbardziej głodny albo zdeterminowany po trupach do celu. Życie pod stałą dominacją, to jest ważne, bo powiem wam, z posługi widzieliśmy wiele razy to. Kiedy człowiek żyje pod stałą taką dominacją kontroli, manipulacji, on w końcu przestaje walczyć z tym i wpada w stany depresyjne. To się zdarza też w wierzących rodzinach. No muszę kochać swojego współmałżonka, więc muszę się wyciszyć. Będę uległy, jakoś to będzie. W taki sposób nie wychodzi się z problemu. W taki sposób ani jedna osoba nie wyjdzie z problemu, ani druga osoba nie wyjdzie z problemu. Będziemy mieli seminarium na temat czarów, tam pójdziemy głębiej. Utrata członków rodziny, pracy, domu, brak celów w życiu. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów 29. Za chwilę zrobimy przerwę. Księga Przysłów 29. I przeczytamy 18 wiersz. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Przeczytam wam kilka innych tłumaczeń tego wersetu pierwszej części. Gdzie nie ma objawienia, inne tłumaczenie mówi tak, gdzie nie ma słowa proroczego, gdzie nie ma wizji, gdzie nie ma celu, tam lud się rozprzęga, rozprasza, ginie, psuje, rozzuchwala. Pierwszą rzeczą, którą bym poradził osobie, która jest w depresji, idź i zacznij pracę jakąś. Idź skop ogródek komuś. Prawo, prawda? Masz ogródek? Masz? Szkoda. Szkoda. Bo będziemy się modlić za depresantów, bym zaraz wysłał do ciebie. Nikt się nie przyzna wtedy. No to trudno, to będzie dalej siedział w tym. Ale chwasty trzeba wyrywać, tak? Jak już skopany, to nie. Kurczę, no szkoda. Ale lada moment urosną. Dobrze. Można stwórz, nie można płot pomalować. Okej. Kochani, bierność nie pochodzi od Boga. Brak decyzji walki o wolność. Widzisz, to jest tak. Ani Bóg, posłuchaj mnie, ani Bóg, ani diabeł nie zawładnie twoją wolą bez twojej zgody. To ty decydujesz. Ani Bóg, ani diabeł nie zawładnie twoją wolną wolą. Nie będzie miał wpływu na twoją wolę wolną bez twojej zgody. To ty decydujesz. Jeśli nie podejmiesz walki o swoją wolność, nie będziesz jej miał. Pastorze, módl się, żeby to odeszło. Zrób pstryk. A ja mówię, to tak nie działa. Kiedyś tak się modliłem i zobaczyłem, że to niewiele owoców przynosiło. Więc pytałem się, Panie, dlaczego to nie działa? Powinno według mnie powinno działać, a jednak nie działa. Więc coś robię nie tak. Szukałem prawdy. Co robiłem źle? Ja nie jestem w stanie zmienić czyjejś woli. Nie mam prawa ingerować w czyjąś wolę, bo Bóg tego nie robi. Ja mogę poradzić. Jeśli widzę pragnienie zmiany, pragnienie walki, stanę obok tej osoby i zrobię to razem z nią, żeby jej pomóc. Ale jeśli nie widzę tego, nie będę się angażował w to, bo to jest strata czasu i duchowej mojej siły i energii. Możecie mnie przez to nie lubić, trudno. Ja przerobiłem już te rzeczy. Bierność jest zła. Bierność nie pochodzi od Boga. Jeśli podejmiesz decyzję i Bóg to zobaczy, Bóg ci pomoże. Jeśli nie podejmiesz decyzji, ty możesz powiedzieć, no to ja się decyduję. Jeśli niebo zobaczy, że ty naprawdę się decydujesz, przyjdzie ci pomóc. Ale jeśli ty tylko mówisz, a decyzji nie podejmujesz, to niebo będzie czekać na decyzję serca, czyli na decyzję życia. Duch Święty przyszedł jako pomocnik, a nie jako ten, który będzie coś dla ciebie, za ciebie robił. Jako twój pomocnik tylko. Depresja jest chorobą duszy. Pokażę wam jedyne skuteczne lekarstwo. Otwórzmy sobie list Jakuba. Będziemy czytać pierwszy rozdział od 19 wiersza. Powiem wam, to jest doskonałe lekarstwo. W aptece tego nie znajdziesz. Czytamy. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Wiecie, ja tylko na tych seminariach tyle gadam. Bo tak raczej niewiele mówię. Wolę słuchać i obserwować, bo z tego można się wiele nauczyć. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i dzięki Bogu za to słowo i nadmiar złości. Nadmiar. Z tego wniosek, że Jakub myślał, że całej złości się nie da odrzucić. Ale nadmiar musimy odrzucić. Wiecie, co to jest nadmiar? To jest coś, co się wylewa. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Tu jest napisane może zbawić. Tu nie jest napisane bezwarunkowo zbawi. Tu jest napisane może zbawić. Więc jest pewien warunek. I ten warunek jest w następnym wersecie. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Powiedzcie, czy to nie jest proste? Chcę wam powiedzieć, że to jest takie proste stwierdzenie, że prostsze już chyba być nie może. A tylu wierzących ma problem z depresją. Ja tego nie rozumiem. Mówiąc szczerze, nie bardzo mogę to zrozumieć. Jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Przypatrzył się sobie i odszedł i zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, posłuchajcie mnie, doskonały zakon wolności. Doskonały zakon wolności. I trwa w nim. I trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, ciekawe, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Nie powściąga języka. I teraz Romek z Krzysią, to jest dla was. Wyście to odebrali od Boga. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieść pomoc sierotom, wdowom, w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Amen. Zrobimy przerwę. Ukradłem wam 7 minut, trudno.